Wracamy do rozmowy z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z pracowni bioklimatologii w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest raport IPCC, w którym możemy wyczytać, że temperatura i poziom morza rosną, a upały, ulewy, susze i powodzie są coraz częstsze i intensywniejsze wraz z ociepleniem się klimatu. Te i inne niepokojące zjawiska będą się nasilać. Aby to powstrzymać, musimy wyzerować emisję dwutlenku węgla oraz poważnie, szybko i trwale ograniczyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych. Inna kwestia podnoszona w raporcie jest bezdyskusyjne, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery, oceanów i lądów. Bardzo alarmujące rzeczy, bardzo niepokojące wnioski. Takie zwiastujące apokalipsę trochę, jeżeli ktoś bardzo wrażliwie podchodzi do czytania takich stanowisk. Dobrze, zanim porozmawiamy o tym, jaka przyszłość nas czeka, najpierw chciałabym ustalić jakby obecny stan sytuacji naszej planety. Co powinno nas niepokoić? Które zjawiska, które wydarzenia, o których coraz częściej mówimy, wskazują na to, że tak, mamy problem z ocieplającym się klimatem i jest to problem związany z działalnością człowieka.
Troszkę o tej działalności człowieka, bo to jest też taki argument, który często gdzieś słyszymy od strony denialistów, że w zasadzie wszystko zmienia, zawsze się zmieniało i zmieniać będzie. Z tym, że znowu. Troszkę problem z wykształceniem tych ludzi, przepraszam, ale edukacja tu jest niestety fundamentalnym, że tak powiem, warunkiem jakiejś takiej sensownej debaty, bo gdy spojrzymy na modele klimatyczne, te, które pozwalają nam przewidzieć różne zdarzenia, krótko mówiąc parametry fizyko-chemiczne atmosfery, to one od lat 90., od czasu pierwszego raportu IPCC naprawdę mocno się rozwinęły. No i ewidentnie widać, że gdybyśmy zostawili tę planetę bez naszego oddziaływania, to ona, temperatura na planecie by zwyczajnie leciutko, bardzo powoli spadała, zgodnie z tymi astronomicznymi czynnikami, które na planecie oddziałują na klimat. Natomiast po dołożeniu oddziaływania człowieka na środowisko, no modele w zasadzie reagują wzrostem temperatury, co gorsza, ta krzywa wzrostu temperatury i krzywa wzrostu na modelach, zaraz powiem dlaczego mówię w liczbie mnogiej, no ona po prostu, one rosną równolegle, czyli krótko mówiąc tak samo. Modele po prostu dobrze dopasowane są do tego, co się wokół nas dzieje. Dlaczego mówiłem o liczbie mnogiej? Bo można by było zarzucić, to rzadko już ten argument na pewno pada, bo to już, że tak powiem, żeby takiego argumentu użyć, to trzeba troszkę poczytać, a w większości przypadków ci, którzy tych argumentów używają, no mniej czytają albo po prostu gdzieś mają taki fajny, prosty chwyt, i uważają, że jest dobrze. To trzeba pamiętać, że to nie jest jeden model. To jest tak zwany pęczek modeli. Krótko mówiąc, różne modele są stosowane tak, żeby, bo sami naukowcy wiedzą, że przewidywanie jakichkolwiek zjawisk to przewidywanie przy pomocy różnych sposobów. Dlatego gdy spoglądamy na wykresy, które są na przykład zawarte w raporcie IPCC, to widzimy szeroką ścieżkę, bo używa się kilkudziesięciu modeli naraz, żeby mieć pewność, że jeden model być może wprowadził nas w błąd, bo czegoś nie wzięliśmy pod uwagę. Dlatego gdy mówimy o tej prawdzie naukowej, to proszę zauważyć, że ona to nie jest sytuacja, w której dwóch panów usiadło i w jeden dzień wymyśliło, tylko to jest praca wielu ludzi na różnych poziomach. I to, krótko mówiąc, to nie jest przypadek. A wracając jeszcze do pytania dotyczącego, czego my się powinniśmy, czy co powinniśmy zauważać. Ja myślę, że akurat mieszkańcom Lubelszczyzny nie trzeba tłumaczyć, na co powinien zwracać uwagę, bo Zupełnie niedawno, w 2019 roku, Lubelszczyzna doświadczyła potężnej suszy, a też pamiętamy w tym roku silne opady atmosferyczne, które nagle się zdarzyły i wywołały podtopienia. Można by powiedzieć, że zarówno susze, jak i te podtopienia są rzeczą naturalną. Natomiast gdy spojrzymy w zapiski klimatyczne, meteorologiczne, to zobaczymy, że po prostu jest ich coraz więcej, coraz częściej. I to jest problem. Ta katastrofa, o której pani mówi, ja nie do końca jestem przekonany co do słowa katastrofa, bo to słowa katastrofa, często ludzie się przyzwyczajają, wyjdzie za okno, spojrzy i mówi, a rzeczywiście dzisiaj jest dobrze, a to też jest katastrofa, no to w zasadzie nie ma się czym przejmować. Ja bym jednak zwrócił na jedną rzecz uwagę. To wzrost natężenia, na przykład okresów suszowych i okresów burzowych i też aktywności burzowych. Zdaje się, że też niedaleko Lublina w tym roku doświadczyliście kolejnej trąby powietrznej.
Tak.
To wzrost częstotliwości to tak jakby nas co jakiś czas albo coraz częściej nękał, nie wiem, dziki pies. W zasadzie nie ma się czym przejmować, ale coraz bardziej będziemy mieli z tyłu głowy, że ten pies biega wokół nas i od czasu do czasu będzie próbował nas ugryźć. Wydawałoby się, że naiwne porównanie, ale katastrofa ekologiczna to nie trzęsienie ziemi, które zmieni w jeden dzień wszystko, czy katastrofa klimatyczna, tylko to będzie taki uporczywy pies, który coraz częściej będzie nas próbował ugryźć. I to sytuacja, w której naprawdę życie będzie coraz trudniejsze. I my oczywiście startujemy z pewnego wysokiego poziomu. Pamiętamy, jesteśmy krajem jednak dość rozwiniętym, żyjemy na odpowiednio wysokim poziomie, ale patrząc globalnie, o tym jest ten raport, rzeczywistość zmieni się jeszcze w innych miejscach, gdzie ludzie nie żyją w takim komforcie i gdzie nie mają się, w cudzysłowie, gdzie cofnąć. Wtedy patrząc z perspektywy globalnej, my będziemy musieli się do tego jako, także my Polacy będziemy musieli się do tego odnieść. Oczywiście można postawić mury na granicy, można wyobrazić sobie, że autarkiczną gospodarkę, krótko mówiąc, oddzieloną od wszystkiego innego, no ale wtedy się rozglądamy wokół siebie i widzimy, że z auta mamy z Niemiec, ubrania mamy z Chin, czapki mamy z Bangladeszu, a plastiki mamy z Pakistanu na przykład. Nagle się okazuje, że nie ma takiej opcji, żebyśmy się wyizolowali. Krótko mówiąc, tym wyzwaniom globalnym będziemy tak samo musieli stawić czoła jak każdy inny. I nie ma takiej logiki, która będzie nas zwalniała od tego. I nie, po prostu zwyczajnie ta globalna wioska będzie, czy warunki w globalnej wiosce będą oddziaływać także na nas. Warto o tym pamiętać, bo my często skupiając się na tym swoim, że tak powiem w cudzysłowie, polskim podwórku, nam się wydaje, że my żyjemy gdzieś z dala od reszty rzeczywistości. No, wystarczy zamknąć oczy i już nas nie widać, tak? No tak nie jest. Dlatego ten raport IPCC globalny o zmianach w różnych miejscach na Ziemi dotyczy tak samo nas, jak każdego innego mieszkańca tej planety.
Ale bardzo trudno się mówi o tych kwestiach i myślę, że no właśnie, nasza gospodarka energetyczna stoi na węglu. Przez wiele lat cały czas mówi się też coraz częściej o tym, jak dużo emocji budzi kwestia porozumienia klimatycznego, regulacji Unii Europejskiej, które także dyktują nam odejście od wydobycia węgla do określonego czasu, do 2050 roku. Ta emisja ma być drastycznie zmniejszona. To się wiąże z przeorganizowaniem całej struktury, no, zapewniania energii, tego, co jest niezbędne do życia w dzisiejszych czasach. Więc z jednej strony mamy raport, który jest cytowany przez sekretarza generalnego ONZ, czyli człowieka, którego nazwiska myślę, że zdecydowana część społeczeństwa nawet nie jest w stanie powtórzyć. Kogoś gdzieś, jakiejś instytucji, która na drugim końcu świata spotyka się co jakiś czas, nie każdy wie w jakim celu. W zasadzie to są kwestie, które nas osobiście nie dotyczą, ale kwestie tego, czy na przykład moja rodzina będzie się miała za co utrzymać, co się stanie, jeżeli kopalnie zostaną zamknięte, jak to wpłynie na naszą lokalną gospodarkę, to już są ważne kwestie. No właśnie, w jakiej sytuacji my tutaj jesteśmy i czy da się rozgraniczać i powiedzieć, że nasze osobiste interesy, interesy Polski czy interesy poszczególnych regionów są jednak ważniejsze niż jakieś tam zmiany klimatyczne i decyzje, które zapadają w miejscach, które są bardzo oderwane od naszej rzeczywistości.
Właśnie, to dobrze, że pani to poruszyła, chociaż grząski grunt, bo bardzo taki społeczny i zahaczający o politykę, ale pozwoli, to sobie na chwilę w tą przestrzeń wyjdziemy, chociaż szczerze powiedziawszy nie jestem, że tak powiem, nadmiernie miłośnikiem odwiedzania tejże właśnie przestrzeni. Tak, po pierwsze pamiętamy o raporcie z 2008 roku, nawiasem mówiąc nagrodzonego, albo 2007, nagrodzonego Nagrodą Nobla Pokojową. Mamy dwóch noblistów. Warto o tym pamiętać, profesor Tryjanowski i profesor Kundzewicz. O tych noblistach nikt nie pamięta, szczerze powiedziawszy, to jest jakieś szokujące, bo, że tak powiem, żyją, dobrze się mają i w zasadzie są taką samą klubą, jak Olga Tokarczuk na przykład. Ale już wracając do tego raportu, on już zaczął z światem, krótko mówiąc, było to 13 lat temu. Mhm. I tak de facto już wtedy było wiadomo, w jakim kierunku świat będzie zdążał. Cały czas niestety działał taki schemat, że my się będziemy odwoływać do tego, co jest, zupełnie nie myśląc o przyszłości. Druga sprawa, o której często mało kto mówi i naprawdę też to jest jeden z elementów takiego szumu informacyjnego, często wprowadzania w błąd. Handel emisjami. Mówimy o handlu emisjami jako o tym, o tym czarnym ludzie, który nas ma zjeść i zniszczyć ekonomicznie. Tylko mało kto zwraca uwagę na to, że handel emisjami, czy firmy płacące za emisje, oddają te pieniądze do budżetu państwa, a tenże jest zobowiązany do transformacji energetycznej. Co to oznacza? Że od wielu lat był zbudowany mechanizm finansowy, który pozwalał przekształcać naszą gospodarkę z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną. I teraz dochodzimy do prostego wniosku. Jakim cudem od 2008 roku nikt o tym nie wspomniał publicznie, natomiast cały czas upierano się przy jednym schemacie, bo ten schemat był najważniejszy. Państwo sobie szybko dopowiedzą, że chodzi o głosy wyborcze, a ja już ucieknę z tej przestrzeni politycznej, bo nie w tym rzecz. Cała nieuczciwość polegała na tym, że przynajmniej od 2005, bo już nawet nie 2008, ale 2005, może 2000, warto było ludziom tłumaczyć, że zmiana jest potrzebna, wprowadzać te zmiany stopniowo, a nie budzić się w roku 2020 z przysłowiową ręką w nocniku. To jest naprawdę rzecz, której ja w pewnym sensie nie rozumiem. Z drugiej strony rozumiem krótkofalową skuteczność myślenia, natomiast kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludziom z takich regionów, w których się produkuje węgiel, zdaje się, na Lubelszczyźnie też się produkuje dużo.
Nie w takim stopniu, ale także też.
Mamy słynny przykład Bogdanki. Dlaczego tym ludziom od 2000, przynajmniej od roku 2000, a już na pewno 2008, nie mówi się uczciwie, jak sytuacja wygląda i w jakim kierunku my powinniśmy zmierzać? Bo te fundusze były stworzone i one do dziś funkcjonują. W tym roku będzie kilkanaście miliardów złotych, które zapłacą firmy energetyczne, producenci prądu zapłacą i jakby to będzie w pewnym sensie do rozdysponowania na zmianę. Ale jesteśmy rzeczywiście w tragicznej sytuacji. Pamiętamy, że jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. I tu nic nie zmieni używanie argumentu typu Chiny emitują więcej. Jak my mamy jeden z najbardziej zawęglonych systemów energetycznych na świecie, to my jesteśmy na świeczniku i nas widać najlepiej. Proszę o tym też pamiętać. Tak, ja mam wrażenie, że my czasami tylko takim uporem i zaprzeczeniem staramy się rozwiązać jakiś problem. To sami, jeżeli mamy na przykład dzieci, to wiemy, że to jest bardzo taka postawa typowa, klasyczna, przez zaprzeczenie, ale ona do niczego nie prowadzi, bo po prostu świat jest taki wokół nas, jaki jest. Może też wspomnę na przykład o takim przykładzie Donalda Trumpa, który wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego. No i na ile wycofał? Na rok? Na dwa? Po czym przychodzi Joe Biden i w ten sam dzień, kiedy jest zaprzysiężony, z powrotem ustawia Stany Zjednoczone w porozumieniu paryskim. Niech nikt nie wyobraża, że Stany Zjednoczone albo Chiny dadzą radę w cudzysłowie społeczności międzynarodowej, niczego takiego nie będzie. Ale tym bardziej warto, że tak powiem, sobie uświadomić, gdzie my jesteśmy i w jaki sposób my postrzegamy tą globalną rzeczywistość. Bo wracając do naszej zmiany klimatu, mamy wspólną, jedną globalną atmosferę. Mhm. ONZ jest zbudowany po to, żeby właśnie tą globalną atmosferę wspólnie ratować, bo nie da się jej ratować, nie mamy czegoś takiego jak polska atmosfera, tylko mamy atmosferę wspólną. Dlatego jak mówimy o takim globalnym myśleniu, to niestety tu jest doskonały przykład na to, że globalizm z jednej strony jest panaceum, czy globalne myślenie jest panaceum na problem, a z drugiej strony jest też miejscem, w którym nie da się rozwiązać problemu w sposób, ja nie chcę, nie będę, wybuduję mury, siatki, cokolwiek. Nic takiego się nie zdarzy.
Tak, nie da się odciąć od skutków wywołanych przez kogoś gdzieś w innej części globu, mówiąc tak bardzo prosto. Ale jeszcze wracając do kwestii energetycznej, to w takim razie, jeśli nie węgiel, to co pana zdaniem najbardziej sprawdziłoby się jako alternatywa? Bo to jest też pytanie, które zadajemy. Czy odnawialne źródła energii, czy atom? Jak to wygląda?
To znaczy i tu znowu może trochę rozczaruję, powiem tak, jak klasyczny naukowiec, nie ma jednego rozwiązania. Jeżeli ktoś liczy, że rozwiążemy problem jedną elektrownią atomową albo na przykład 2000 turbin wiatrowych, to tak po prostu nie działa. Przed nami epoka energetyki rozproszonej, gdzie z jednej strony dużą rolę odgrywają tak zwani prosumenci, czyli ci, co produkują prąd, ale równocześnie go konsumują, a z drugiej strony rozproszone w przestrzeni źródła energii, oczywiście bardzo niewygodny schemat dla skupionych takich klasycznych gospodarek, gdzie jedna fabryka dostarcza energię na przykład dla wszystkich, a z drugiej strony absolutna dywersyfikacja. Wszystkie możliwe źródła energii, bo w jednym miejscu, na przykład na wybrzeżu, ale często też w niektórych miejscach na lądzie, bardzo dobrze sprawdzają się turbiny wiatrowe, w innym miejscu układy solarne, a jeszcze w innym miejscu geotermia, o której też warto czasu do czasu pomyśleć. Ten świat, który przed nami, to świat zdywersyfikowany i rozproszony, także w przestrzeni. Świat, nawiasem mówiąc, ten, o którym w pewnym sensie dużo osób marzy, żeby te małe ojczyzny korzystały z dobra na przykład produkcji energii. Proszę zauważyć, że w Polsce mamy kilkanaście elektrowni i w zasadzie tam gminy, na których te elektrownie się znajdują, tam korzystają z tych podatków, które są płacone. Rozproszenie źródeł energii na całej powierzchni Polski, różnych źródeł energii, bo też i biomasy, powoduje, że zyski z produkcji energii są też zostawiane w innych miejscach. Proszę, Polska, kraj, w którym naprawdę wszyscy uciekają do dużych miast. Widać to wyraźnie zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Polski. Jednym z elementów, który może ten proces trochę osłabić, bo nie zatrzymać, nie oszukujmy się, jest ten trend urbanizacyjny także w Polsce, to rozproszone źródła energii, które dadzą tym lokalnym społecznościom jakieś wytchnienie finansowe, które pozwoli na stworzenie miejsca, w którym chce się bardziej żyć, a nie wyjeżdżać. Warto o tym pamiętać, bo my często myślimy w takich kategoriach, zmiana nas zniszczy, konkurencja nas wykorzysta, a może czasami warto pomyśleć o tym, że zmiana jest też szansą dla różnych innych zdarzeń. Nawiasem mówiąc, Joe Biden, wracając do porozumienia paryskiego, widział, jestem przekonany, nie rozmawiałem z nim, ale widział na przykład elektrownię atomową w Polsce, którą można zbudować w oparciu o zrozumienie trendu światowego w zmianie energetyki, w redukcji emisji dwutlenku węgla. Widzimy szansę w tych zmianach, redukujemy koszty tych zmian i widzimy też możliwość, że tak powiem, bycia w jakiś sposób liderem. Zaprzeczanie, staranie mówienie się o tym, że tego nie ma, to zajrzymy do kolejnego raportu IPCC, w którym widzimy wyraźnie, że naprawdę zegar tyka i to bardzo, i coraz głośniej.
Myślę, że też kluczem do zrozumienia o tym, co naukowcy mówią i wiarą w to, że to, co mówią, jest rzeczywiście słuszne i nie jest na wyrost, jest zrozumienie, że rzeczywiście zmiany klimatu wpływają na to, czy co mamy na talerzu, czy mamy pieniądze na to, żeby w ogóle coś na talerzu było i na to, w jakich warunkach przyjdzie na przykład żyć naszym dzieciom czy naszym wnukom. Ale o tym, jak ten świat może wyglądać za kilkadziesiąt lat, i co powinniśmy zrobić, żeby świat wyglądał lepiej niż wieszczą to najgorsze prognozy, porozmawiamy w drugiej części audycji po godzinie 23. A teraz musimy zrobić miejsce na serwis informacyjny.